Dobrze, dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Zostałem poproszony o to, żeby poprowadzić to spotkanie i prowadzić kilka pytań. Czy może ożywić jakąś dyskusję albo przeprowadzić tę dyskusję? Od początku obserwowałem cały proces, znaczy procesu nie obserwowałem pracy nad projektem. Obserwowałem pisanie wniosku przez Macieja Piotra, potem cały obszar biurokratyczny podpisywania umowy z miastem, fakt, że dostaliśmy to dofinansowanie od miasta w ramach konkursu projektów eksperymentalnych i produkcji nowych form artystycznych. Co było dla mnie jakimś takim osobistym zaskoczeniem bardzo pozytywnym, że dostaliśmy to dofinansowanie i wtedy zaczął się cały proces przygotowywawczy do tego działania, do tego podejścia. Od początku, czytając wniosek, już widziałem, że to będzie dosyć interesujący eksperyment z perspektywy naszej jako organizacji sztuki nowej. Do tej pory głównie zajmowaliśmy się przestrzenią, powiedzmy, ruchu, teatru fizycznego, teatru tańca. Delikatnie wchodziliśmy w sferę performance'u, a tutaj przy okazji tego projektu zaczęły pojawiać się kompletnie nowe formy, które odeszły od, powiedzmy, bardzo zhierarchizowanej formy tworzenia, projektowania rzeczy, czyli że jest osoba reżysera, który pracuje nad spektaklem i z tego, co zrozumiałem z wniosku, to Maciej i Piotr zapragnęli stworzyć pewien demokratyczny proces tworzenia. To było bardzo interesujące też pod tym kątem. Byłem ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie. I powiedzieliśmy sobie, że dajemy sobie w sztuce nowej kompletną wolność na tworzenie tego projektu. I były teraz w tym momencie, jesteśmy po serii 5 wydarzeń, tak naprawdę. Pierwsze wydarzenie to było coś w rodzaju intro, czyli wprowadzenie. To Maciej i Piotr przygotowali czytanie performatywne tekstu Severn, gdzie powstało to w ogóle takie intro, wprowadzenie do całego projektu.
To jest ta wystawa na telewizorach.
Tak, to jest ta wystawa na telewizorach, gdzie tutaj zostali zaproszeni, zostały zaproszone osoby, które czytały ten tekst później już wszyscy zaczęli pracować nad tym projektem, czyli Maciej, Piotr, Karolina, Dawid, Adrian, Kamil, bez Marty, czyli pierwsze podejście, pierwsze Kinga.
Kinga dołączyła potem.
Czyli pierwsze ostrzeżenie Severn. Chciałem się was zapytać, jak to się odbywało? Jak odbywał się ten pierwszy proces, pierwsze podejście do tego zagadnienia? Ja nie uczestniczyłem w tym procesie, nie miałem nic wspólnego z tym, co się działo między performerami, między twórcami. Widziałem efekt tego i byłem kompletnie zszokowany pozytywnie. Bardzo mi się to podobało i widziałem też reakcje ludzi, którzy przychodzili. Więc chciałem się zapytać, jak doszło do tego? Jakich metod używaliście? Jak wpłynęła na was merytoryka? Co było dla was najbardziej istotne w tym poszukiwaniu związanym z ostrzeżeniem ekologicznym?
Może ja zacznę szybko i pokrótce. No, dla nas przede wszystkim istotnym punktem odbicia się była cała historia i mowa Severn Suzuki, czyli 15-letniej dziewczynki, która przyjechała z Kanady do Rio de Janeiro ze swoimi przyjaciółmi na szczyt klimatyczny Narodów Zjednoczonych po to, żeby odpuścić mowę do decydentów światowych. Właściwie wielki protest przeciwko zanieczyszczaniu środowiska i ogólnej degradacji, że ekologia i dbanie o środowisko. Wiedzieliśmy, że mamy mowę, mamy film, który stał się viralem. I mamy cały ogromny worek zagadnień, który się nazywa ekologia i dbanie o środowisko, ale też kryzys klimatyczny. No i my z Maciejem na jakieś 2 miesiące przed rozpoczęciem prac z resztą członków zespołu robiliśmy sobie swój osobisty research i postanowiliśmy, że przyjdziemy po prostu do naszych performerów, do naszych współpracowników z pewną paczką inspiracji, z pewną paczką tekstów, koncepcji filozoficznych, filmów, nagrań, dźwięków, zdjęć, z tym ogólnym materiałem, który będziemy w stanie rzucić na stół, przegadać, oczekując tego samego. Członków zespołu, którzy zostali wcześniej też poproszeni o przygotowanie swoich inspiracji. I zobaczyć, co rezonuje w nas osobiście, gdzie jesteśmy w stanie znaleźć punkty zahaczenia emocjonalne, intelektualne, za jakie sznurki tego wielkiego, skomplikowanego problemu pociągnąć. No i przez pierwsze 2 spotkania przede wszystkim rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, kłóciliśmy się, pokazywaliśmy sobie przygotowany materiał i próbowaliśmy...
I jeszcze się nie kłóciliśmy, dopiero później.
Próbowaliśmy złapać tą jedną linię działań dramatycznych i też formę, bo treść to jest jedna sprawa, a drugą sprawą kluczową w naszych poszukiwaniach, które już od początku otworzyliśmy właśnie na demokratyczny model tworzenia, to znaczy oczywiście były pewne role, ale ostatecznie wszystkie decyzje należały do grupy. No i formę mieliśmy, mieliśmy treść, mieliśmy formę. I to była bardzo ciekawa sytuacja.
My mieliśmy taki pomysł na pracę w tym projekcie, że dzielimy się właśnie rolami, że jest demokracja, ale że ta demokracja wynika z tego, że po prostu nie ma jednego reżysera, który stoi na czele, tylko ci reżyserowie się zmieniają. W pierwszym ostrzeżeniu jest to jakaś osoba, w drugim ostrzeżeniu jakaś, w trzecim jakaś. Tak samo jest dramaturgia rozdzielona, scenografia rozdzielona i że w ten sposób udaje nam się pokonać jakby ten chaos właśnie pracy takiej, kiedy wszyscy są na tym samym poziomie i udaje się nam zaprowadzić właśnie jakiś rodzaj tego takiego porządku twórczego, że jasne, wspólnie, ale z podziałem na rolę. To był nasz pomysł. W ogóle nie wyszedł. Skończyło się na tym, że pierwsze ostrzeżenie dosyć mocno, że, znaczy, bo to wymaga, też się zastanawiamy, mieliśmy dużo rozmów też między sobą, dlaczego to nie wyszło, dlaczego jakby tak ciężko jest powiedzieć, dobra, to teraz przy pierwszym jest Piotr reżyserem, albo to ja biorę reżyserię drugiego, tak? I dlaczego ta deklaracja jest taka trudna i z drugiej strony, dlaczego też tak trudno jest reszcie grupy czasami to usankcjonować, bo w drugim ostrzeżeniu jakby Dawid chyba najmocniej wziął to na siebie, ale też w którymś momencie się to rozpłynęło, pewnie Dawid też o tym powie. I koniec końców to była jednak taka bardzo kolektywna grupa ze wszystkimi, kolektywna praca ze wszystkimi plusami i minusami. Plusami było to, że zrobiliśmy rzeczy, o których w życiu byśmy nie pomyśleli, w sensie z Piotrem, w życiu byśmy ich nie zaplanowali, w życiu byśmy ich nie przygotowali, siedząc i pisząc je we wniosku. A minusem było to, że czasami po prostu byliśmy w jakichś klinczach, czasami się okazywało, że nie jesteśmy w stanie podjąć pewnych decyzji, że brakuje nam jednak tego autorytetu, że brakuje nam jednak kogoś, kto by powiedział, hej, mam ci tak, tak, tak i tak. Ale mimo wszystko sobie z tym poradziliśmy, więc to też było interesujące. Tylko chcę powiedzieć, że to nigdy nie był prosty proces. Zawsze wychodziliśmy z tych prób w jakiś sposób trochę zmęczeni. Więc jeśli pytasz o model pracy, to myślę, że przy pierwszym ostrzeżeniu było bardzo dużo rozmów. Ja zapamiętam to nawet dużo więcej niż 2 dni. Myślę, że gadaliśmy
z tydzień
po prostu rozmów i naprawdę to była chyba najbardziej taka researchowa praca, bo mózgi nam po prostu już parowały, wszyscy kończyliśmy.
Pierwsza
i byliśmy tacy, jeju, ile już tych dyskusji, ja już chcę wrócić do domu, pooglądać internet, czy tam coś w internecie, po prostu o byle, żeby się odciąć już od tej pracy takiej researchowej. Więc to jakby z mojej strony, jak to wyglądało.
Może idźmy w kolejne pytania, bo się wszyscy będziemy może jakoś opowiadali wzajemnie, bo może też nie
tak, no, jeżeli chodzi o merytorykę, to zauważyłem takie stopniowanie, że w projekcie zaczęliście odchodzić od merytoryki, a zaczęliście skoncentrować się na sobie, jako na twórcach. Jestem ciekaw, co was do tego skłoniło? Dlaczego ten projekt poszedł jakby w kierunku definiowania siebie wobec tematu, a nie skoncentrowania się na temacie? Też będąc częścią widza i widowni, słyszałem też dużo takich komentarzy, że jest, projekt jest bardzo autotematyczny, gdzie najbardziej to rzutowała trzecia część, czyli Dante. Kiedy zabraliście nas do Żelkowa, kiedy otworzyliście się na nas w 100%, miało to relację bardzo, to była to relacja bardzo subiektywna, wciągnięcie nas w sytuację wręcz czasami niezręczną, wysłuchiwanie tych wszystkich. Ja zacząłem sobie to, znaczy dla mnie to była chyba najmocniejsza część Dante i też komentarze, które się pojawiały w autobusie, bo też spędziliśmy bardzo długo, dużo czasu w autobusie. 2 godziny jechaliśmy do Żelkowa, bo było dużo torków i wracaliśmy około godziny czasu. Jest to 3 godziny w podróży w autobusie z ludźmi, których na co dzień się nie zna. Było kilka osób znających się, ale też miałem takie zadanie, żeby przeczytać list, w którym jednym z takich głównych punktów to było to, że jesteście mikrospołeczeństwem. Radźcie sobie z tym. I to było z jednej strony niezobowiązujące, z drugiej strony było mega zobowiązujące to, że okej, co to znaczy być społeczeństwem, mikro, makro. I dlatego ta część wydawała mi się najbardziej taka mocna, autotematyczna, związana z jednej strony z relacją, która się wytworzyła w środku pomiędzy widownią i potem ta część bardzo subiektywna z waszej strony, która była wasza percepcja, też była bardzo dziwna. Nie wiem, co tam się działo. Też ta relacja, która dzisiaj, o której Magda mówiła, że wasze nastawienie, wasze relacje, z jednej strony wasza otwartość. Bardzo dużo komentarzy wewnętrznych się pojawiało, bardzo dużo sprzecznych komentarzy, protestu, czegoś, na co nie ma zgody w sztuce, na co nie ma zgody na... Więc dla mnie właśnie jest to pytanie, dlaczego ten proces poszedł w kierunku autorefleksji? Dlaczego on nie skupił się na zagrożeniach? Dlaczego nie mówicie o zagrożeniach? Dlaczego nie ostrzegacie, a koncentrujecie się na sobie?
Ja mam taką refleksję, że tak naprawdę nie do końca się zgadzam z tym, co teraz powiedziałeś, jakby rozumiem, o co ci chodzi pewnie, ale że no moim zdaniem tak naprawdę aż tak bardzo nie odeszliśmy od tego, bo pracując w grupie, jakby to już było samym wyzwaniem, bo może nawiążę do tego pierwszego pytania. Wiecie, to praca na początku czwórki performerów, upraszczam oczywiście, bo Karolina jest na reżyserii, jestem aktorem, chłopaki działają tutaj w stowarzyszeniu, jakby też mam dużą styczność z kulturą, przepraszam, może wstawię. Wydaje mi się, jakby nie że problem, ale to wszystko można sfokusować na tym, że tak naprawdę my wszyscy wbrew pozorom jesteśmy bardzo silnymi osobowościami. I to też można już tak nawiązać do tego, do czego się nam ta praca kolektywna udawała albo nie udawała, no bo mieliśmy każdy tak naprawdę zupełnie swój odrębny pomysł. I wydaje mi się, że każda z tych odsłon była pewnego rodzaju pójściem trochę na kompromis, mówię o ostatecznym pokazie, ponieważ każdy z nas miał zupełnie inny pomysł na to. Ja nie mówię, że one były dobre, czy były złe, czy były fatalne, czy super, bo poruszamy się w bardzo różnych polach estetyk i jakby to mnie bardzo ciekawiło w tej pracy tutaj, że poznałem super ludzi, z którymi chciałbym bardzo pracować dalej, bo są bardzo profesjonalni, ale nie do końca zgadzamy się z naszą wizją, powiedzmy, sztuki, czy jakby w ogóle pojmowania tego, gdzie jest artysta, gdzie jest performer, co jest bardziej profesjonalne, co jest mniej profesjonalne. Nie lubię teraz tego w negatywnych znaczeniach, tylko że przypuszczam, że to mogło nas w pewien sposób ściągać do, tak jak powiedziałeś, do bardziej insiderskich działań, niż do skupiania się na samych ostrzeżeniach. Ale z drugiej strony też zadaję sobie teraz pytanie taka szybko, czy skupianie się o rzeczach, o których właściwie wszyscy wiemy, na rzeczach typu na problemy ekologiczne. Jakby ja mogę tylko powiedzieć, że dla mnie sam proces pracy z nami, wszystkimi z wami, był o tyle super, że mi się bardzo otworzyły w ogóle klapki. W sensie, że moje horyzonty mi się bardzo poszerzyły, zwłaszcza przy pierwszym ostrzeżeniu ekologicznym, bo miałem bardzo dużo braki. Może nie braki, ale o wielu sytuacjach po prostu nie wiedziałem. Więc taka jest moja odpowiedź, może nie do końca zupełnie taka, jak powinna być, ale
znaczy, bo tak, bo w świetle też wydarzeń, które mają miejsce teraz w naszym kraju, widzę, że z jednej strony są, że powiedzmy, mamy taki model strajków młodzieżowych, gdzie rzeczywiście jakby te ostrzeżenia, ta problematyka ekologiczna jest bardzo ważna i ona jest na pierwszym miejscu. Tak? I teraz jest pytanie, czy strajki młodzieżowe, ekologiczne strajki młodzieżowe skupiają się na formie, czy skupiają się na treści? Czy jest jakby to jest to jakby to samo, tak? Czy strajki młodzieżowe skupiają się na problemie młodzieży i pewnemu konfliktowi generacji, tak? Czy tutaj chodzi o wpływ i wejście nowej siły, czy nowego pokolenia i wywalczenie nowych jakości życia, czy w ogóle tego rodzaju, czy na przykład kwestia społeczności, to co miało miejsce w Białymstoku obecnie i ten wasz eksperyment, który się odbywał, dla mnie to jest bardzo analogiczne, tak? Dla mnie osobiście, dlatego o tym mówię, że to co się odbywało w tym domu i przy eksperymencie Dante, dla mnie to był też mikromodel, tak? Mikrospołeczeństwa, ale też tego dwóch polaryzujących się grup, czyli nas, tworzącej się widowni i was, którzy jakby inicjują cały ten projekt. Oczywiście ja mam tutaj sporo różnych odniesień do tego, ale dlatego pytam się o to, czy jakby ta kwestia konfliktów, kolizji estetycznych czy światopoglądowych nie wpłynęła na to, że nie skoncentrowaliście się za bardzo na tym głównym temacie projektu, zagrożeń.
Dobrze, ja się odniosę do tego z perspektywy osoby, która współpisała wniosek. Ogólny pomysł wyszedł od Macieja. Ja doszedłem w momencie, tylko on zaprosił do wspólnej pracy nad tym wnioskiem. Ale no, od początku wiedzieliśmy, że to słowo ostrzeżenie ma być leitmotivem, który powraca w całej projekcie. Że to nie mają być performance, to nie mają być przedstawienia, to mają być ostrzeżenia. I to proste ostrzeżenie, dotyczące trudnych tematów. I kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy z grupą, okazało się, że to słowo ostrzeżenie, ostrzegać, już budzi pewien niepokój, pewien sprzeciw, pewien rezonans w środku, no bo zastanówmy się nad sytuacją, w jakiej ostrzeżenie istnieje. Ostrzeżenie to jest pewien komunikat, ktoś go nadaje do kogoś innego. Jeżeli ja ostrzegam Macieja, to możemy przypuszczać i zakładać, że mam pewną wiedzę, pewne doświadczenia, których Maciej nie ma. I dlatego ja z ostrzegającego, mojego autorytetu, mogę powiedzieć mu: Maciej, nie pij tego wina, bo się pijesz, nie będziesz w stanie rozmawiać trzeźwo w dyskusji.
Dokładnie.
I kiedy usiedliśmy i właśnie pomyśleliśmy, czy to ostrzeżenie ma dla nas być, odkryliśmy, mam wrażenie, wszyscy dość szybko, że nie czujemy się w żadnym razie takimi autorytetami. Znaczy, nie czujemy wewnętrznego przyzwolenia, ani moralnego, ani intelektualnego, żeby wyjść na katedrę i stwierdzić: ostrzegam was, nie róbcie tak, za to róbcie tak, tak i tak. Nie do końca byliśmy pewni, czy taka jest rola sztuki zasadniczo i nasza, jako performerów w tym wszystkim, więc właściwie w dosyć naturalnym, mam wrażenie, duchu stwierdziliśmy, że potraktujmy te ostrzeżenia jako ostrzeżenia, które dajemy sami sobie. Więc spróbujmy może mówić nie do intelektu, bardziej przemawiać do emocjonalności, wrażliwości odbiorców, ale też naszej. A przy to znaleźć takie aspekty tych pól problemowych, ogromnych, znowu podkreślam, jakimi są ekologia, społeczeństwo i technologia, które w nas rezonują maksymalnie silnie emocjonalnie, które budzą w jakiś taki bardzo żywy odzew, wierząc, że ten żywy odzew w nas może być współdzielony na empatyczny zestaw przez widzów. Innymi słowy, że nie jesteśmy samotnymi wyspami w tym wszystkim, ale że nasze niepokoje są wspólne, a my szukamy jakiejś formy, która byłaby w stanie nie tylko objaśnić te niepokoje, co po prostu w dosyć bolesnym procesie wciągnąć je z siebie na zewnątrz, ubrać w jakąś formę, która byłaby w stanie się skomunikować z widzem czy odbiorcą i w ten sposób je podać. Więc jeśli te ostrzeżenia miałyby się nadal nazywać, bo się nazywają takimi ostrzeżeniami, to raczej na takiej zasadzie wskazania palcem. Patrzcie. To z tym mamy problem. To nas boli. To nas porusza. Na to nie ma zgody w nas. Chociaż nie zgadzamy się co do tej formy, nie zgody nawet między sobą. Więc wydaje mi się, że w tym sensie pozostaliśmy wierni temu materiałowi, który był zapisany w naszych postulatach na początku. No ale dokonał się pewien proces zmiany optyki. Soczewka ze świata zaczęła się kreskować na nas. No ale my jesteśmy w tym świecie. Ze swoimi wrażliwościami, doświadczeniami, emocjonalnością bardzo różną, różnymi umiejętnościami też artystycznymi, więc daliśmy sobie na to przyzwolenie.
Ja bym też wskazał na drugi proces, który właściwie równolegle rzecz z tym, co ty mówisz i też pogłębiał jakby właśnie to, że my też w jakiś sposób to tworzyliśmy te prace właśnie autotematyczne. Czyli że stawaliśmy się naprawdę jakimś takim kolektywem, w którym te więzi się zacieśniały i ten Żelków był właściwie takim szczytowym momentem tego, bo potem już na finał nawet to się troszeczkę rozpadło, ale że też jakby to, co zawsze wskazuje, że na plakatach jakby coraz jest więcej osób wymienianych, bo jakby w Żelkowie już się totalnie zatarła granica, kto jest performerem, kto tworzy muzykę, kto jest reżyserem, kto robi scenografię. Wszyscy tam byliśmy jako jeden pewien zespół ludzi, gdzieś ta granica, też mówiliśmy to, że niebezpieczeństwem Żelkowa czy eksperymentu Dante było to, że eksperymentowaliśmy też na własnej prywatności. I że właśnie ta prywatność tam weszła i że my też się gdzieś tam właśnie zatarły się te granice, które się pojawiają normalnie jakby w takiej profesjonalnej pracy. Przychodzisz do teatru o 9, ja robię to są moje obowiązki i tak dalej. I myślę, że to też spowodowało właśnie, że gdzieś tam zaczęliśmy wchodzić w też skupienie się na tym, jak my to wszystko odczuwamy i na nas.
Chciałem się was jeszcze zapytać o to, czy wydaje wam się, czy tego rodzaju projekt byłby możliwy w mainstreamie, w instytucjonalnym teatrze, gdzie rzeczywiście są podważone wszelkie kategorie, role i tak, czy jak myślicie?
Jakiś eksperyment szanowny.
No był dosyć długi, bo to były jednak 3 miesiące intensywnej pracy. Dosyć.
No dobrze, ale procesy w teatrach też trwają 3 miesiące. To nie jest długi czas. Dla teatru, dla instytucji to jest normalne. 3 miesiące, 9 miesięcy, w zależności od nazwiska reżysera. Może sobie taki reżyser na to pozwolić.
No właśnie, to już wskazałeś pewną rzecz, bo reżyser może sobie na to pozwolić, czyli zakładam właśnie jakiś reżyser, nie? A tutaj też ja się zastanawiam, też chciałbym, też bardzo jestem ciekaw osób, które, bo my pracujemy gdzieś tam w teatrach właśnie niezależnych, hofowych, niech jak będzie. Więc też to jest pytanie do osób, które gdzieś tam mają bardziej właśnie zawodowe, wskazuje na was tutaj, koledzy moi, tak, wywołuję was do tablicy. Ale wydaje mi się, że właśnie przez właśnie wzgląd na te silne osobowości reżyserów i właśnie takich autorytetów, myślę, że jest sporo ich w teatrze, mogłoby to być trochę utrudnione. Ale to też, ja mówię ze swojej perspektywy, jestem bardzo ciekaw.
Tak, mi się wydaje, że sama praca kolektywna nie byłaby trudna. Oczywiście może jestem nastawiona idealistycznie i utopijnie, bo jest wiele przykładów w tym momencie już reżyserów, reżyserek, którzy pracują, starają się pracować w kolektywnym modelu, przychodząc tak naprawdę z pewną wypadkową swoich pomysłów, generując inne pomysły z właśnie z jakiegoś takiego pierwszego swojego wektora myślowego, ale włączając bardzo aktywnie i aktorów, i każdy tak naprawdę pion artystyczny. Tylko że trudniejszą rzeczą tutaj, przy tym naszym spotkaniu 3-miesięcznym, jest raczej forma, bo jednak odsłona Dante nie byłaby możliwa. Byłaby możliwa być może jako po prostu jakieś nagranie przytoczone, prawda? Zacytowane, jakiś remix. Nie wyobrażam sobie takiego formatu właśnie w instytucjonalnym teatrze na pewno. W Polsce, być może za granicą tak, ale format mówię teraz właśnie głównie o społeczeństwie, bo to było bardzo mocno eksperymentalne. Tego momentu nie potrafię sobie wyobrazić, aczkolwiek pierwszą antologiczną odsłonę jestem jak najbardziej w stanie i zakładając kolektywną pracę, zakładając to, co pokazaliśmy, jestem w stanie sobie wyobrazić. I bardzo teraz jakoś tak zmierza też wielu młodych twórców, reżyserów pracuje, stara się pracować w sposób kolektywny, co oczywiście jest trudne, bo jednak finalnie w takiej hierarchii dyrektor zaprasza reżysera, reżyser zaprasza bardzo często dodatkowych aktorów, więc siłą rzeczy wytwarza się pewną decyzyjność już w punkcie startowym. Więc potem ten reżyser czy reżyserka może przyjść oczywiście i powiedzieć: słuchajcie, ja przychodzę do was z takim pomysłem, z taką propozycją, jesteśmy twórcami na... wszyscy jesteśmy równorzędnie traktowani. Zróbmy to razem, tylko ktoś potem musi podjąć konkretne decyzje, ponieważ od reżysera czy reżyserki inaczej jest to wymagane ogólnie, więc tutaj ta drabinka się po prostu pojawia. I to jest trudne, bardziej na szczeblu dyrektor-reżyser niż reżyser-aktorzy według mnie. To jest bardzo trudny moment, w momencie, kiedy reżyserzy rozmawiają z dyrektorami. To jest bardzo często niestety przemocowa sytuacja, gdzie coś jest narzucone, oczywiście klasy na etacie i tak dalej. Więc to jest ogromny temat, no tak, i bardzo jest mało miejsc, gdzie można w Polsce, gdzie można pozwolić sobie na pewnego rodzaju eksperyment wynikający tak naprawdę z szerokich horyzontów dyrektorów, dyrektorek. Szerokich horyzontów w tym rozumieniu, że otwartości, prawda? To miałam.
Czy odwołuję się do tego etapu, do tego momentu Żelkowa, bo dla mnie, jak powtarzam jeszcze raz, to był najmocniejszy moment. I też jak obserwując pewną amplitudę projektu, żeby to był taki zwyżkowy moment, gdzie dokonało się jakby takie uderzenie, finał, tak naprawdę tam był finał. I w Żelkowie też dla mnie osobiście spotkały się trzy ostrzeżenia. Bo na pewno to, że skoncentrowaliście się na tym, że odcinacie się od technologii, to był temat technologii. I też później obserwując i słuchając komentarze, bo było tam w autobusie bardzo dużo młodych ludzi, takich licealistów i studentów, i oni mówili cały czas: zajebiste, oh my, nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłem. 5 dni bez telefonu. Jestem trochę z innego pokolenia i działam w wielu projektach takich stricte odcinających się od technologii, gdzie pracujemy tylko z ciałem przez 2 tygodnie i nie mam tego rodzaju refleksji. Ale też wydaje mi się, że ta fala emocjonalna, którą wytworzyliście, jakąś taką wewnętrzną dramaturgią. I teraz jest pytanie moje. Czy ta dramaturgia, to, że Dawid odchodzi, to było celowo stworzone przez was? Czy to jest przypadek
Nie, wszystko było wyreżyserowane tam od początku do końca. Tak samo przejazd 2-godzinny widzów był wyreżyserowany. My wiedzieliśmy, że tam będą korki, bo to sprawdzaliśmy. Więc jakby to była czysto zaplanowana sytuacja.
Korki były opłacone po prostu.
Tak, korki były opłacone. Ja oczywiście to wszystko przypomnę.
Dobra, to ja teraz po prostu rozumiem wszystko i powiem takie ciekawe spostrzeżenia, bo też nagadzam się tylko z tego Karolina, o co zapytałeś. A jest z nami zupełnie przypadkowo Magda Grudzińska. Ja nie wiem, czy wszyscy wiecie, kto jest Magda, ale przepraszam, że się w mojej tablicy, nie jest dobrze. Mazja jest moją byłą doktorką, przyjąłem tam w Kaliszu i spytałeś, czy takie rzeczy dało się zrobić w teatrze. Ja uważam, że jak najbardziej tak, bo moim zdaniem, wracając teraz do tego pytania sprzed momentu, moim jedynym problemem jest to, że to jest kochane gigantyczny remont. I pierwsze wydarzenie, nasza odsłona, odbyła się też dzięki temu, że nagle siedział się na grupie i przyszedł Grzesiek Laszow. Ja go zapytałem, czy nie moglibyśmy tam wejść. Okazało się, że ta przestrzeń super działa. I to się po prostu wydarzyło. I niestety potem wraz jakby z rozwojem tego cholernego remontu, przepraszam za słowo, ale tak właśnie jest, bo nie mamy po prostu przestrzeni i też pewnie i żartów nie wydarzyłby się, gdybyśmy mieli inną przestrzeń. Inaczej by ten finał może wyglądał z tego względu, że po prostu nie mamy przestrzeni. Ale ja uważam, że jest bardzo dużo instytucji w tym kraju, które zaryzykowałyby i uważam, że tak dziwny pomysł zrobienia trzech odsłon, każda właściwie wyszła w innej instytucji, jest możliwy. I to jest tak samo, jak właśnie Magda z Weroniką zaczynały Kalisz, że tam po prostu po szalonych nożyczkach nagle Weronika Szczawińska robiła swoje wspaniałe, intelektualne jednak spektakle. I my się mierzyliśmy w tamtym czasie z niesamowitą właśnie jakąś taką dziwną falą, czasami po niechęci od strony publiczności, przyszła nowa publiczność, to wszystko się skończyło niestety fatalnie, bo nas tam nie ma, a to był dla mnie bardzo wspaniały czas i jakby wiecie, jeżeli tylko mogę wrócić, no to można połączyć w jednym sezonie Ankę Smolarczaka Tomaszewskiego albo na przestrzeni właściwie jednej dyrekcji bardzo, bardzo, bardzo rozmaitych artystów, jest to bardzo różne formy teatralne, więc ja absolutnie nie zastanawiałbym się nad tym, czy to da się, tylko gdzie i czy ludzie są na to otwarci, krótko mówiąc, bo Magda z Weroniką były na to otwarte. Więc może też to może być pytanie do Magdy, czy takie rzeczy można robić w teatrze, tak naprawdę.
Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć, czy...
Przepraszam,
że tak jest. Bo Dawid wywołał cię do tablicy.
Przepraszam, tak. Może nie będę się jakoś rozwijać, ale no tak, znaczy... Bo myśmy też robili jakby dwutorowo w Kaliszu.
No właśnie.
To jest istotne, że myśmy, znaczy... I to oczywiście było gdzieś zarzewiem pewnych kontrowersji, które się tam zrodziły, z tym, że to jest, wiecie, grząski teren, bo też powiedziałeś, że się źle skończyło, że nas tam nie ma, ale to się jednocześnie też dobrze skończyło, bo w Kaliszu do dzisiaj po prostu jakby to jest bardzo istotny punkt odniesienia. I to nie jest tak, że nie wiem, że mamy jakiś po prostu budesan z kosmosu i...
Nie.
Po prostu myśmy stworzyli tam bardzo silne środowisko, które zresztą potem na koniec bardzo silnie walczyło o to, żebyśmy tam zostali, ale dlaczego to się nie stało, to jest zupełnie inny temat i nie będę go poruszać teraz, bo to jest temat zaszłości i tego, kto, wiecie, miasto prowincjonalne, kto rządzi w mieście prowincjonalnym od lat i tak dalej, nie? To są zupełnie inne tematy. I tego też, do czego ja byłam zdolna, do czego nie, tak? Czyli w sensie po prostu czy jesteś zdolny wchodzić w pewne układy, czy nie. Natomiast właśnie chodzi mi o tę dwutorowość, która to, co myśmy robili, to nie jest też jakby, że to było wyjątkowe. Znaczy mi się wydaje, że teraz coraz częściej tak się dzieje, nie? Że jednak myśmy powtarzały, że jakby jesteśmy teatrem repertuarowym, więc tworzenie repertuaru jest rzeczą podstawową i to jest jasne. I to jakby tu nie ma dyskusji, bo jednak jest instytucja powołana po coś, żeby tworzyć repertuar, czyli spektakle, które będą powtarzalne, po prostu co wieczór można pokazywać dla publiczności. Ale oprócz tego stworzyliśmy jakby drugą nogę naszej działalności, czyli właśnie działalność bardziej projektową, na której absolutnie działalność repertuaru nie traciła, chociaż to się zostało użyte jako argument przeciwko nam, co jest bzdurą, ponieważ tą całą działalność projektową to było w ogóle ekstra pieniądze, które zostały zdobyte dla teatru, których wcześniej nie było. I jakby teatr nadal tyle samo produkował, ile wcześniej, w sensie spektakli, tak, repertuarowych. Ale oprócz tego realizował tą swoją ścieżkę właśnie projektową, eksperymentalną, poszukiwawczą, społeczną też.
I ludzie, przepraszam za słowo, ale bardzo mnie na to otwarcie, bo mówimy też o wiecie,
tak, mówimy tak, o naszym tak, o tym przy okazji właśnie, bo to było też to realizowanie oczywiście tej naszej też misji tworzenia społeczności wokół teatru, która potem zasila też oczywiście publiczne. No, to jakby nie jest teraz czas, myślę, żeby analizować jakby To tylko chodzi mi o to, że nie wydaje mi się, nawet ja nie byłam w Żarkowie, znam to z opowieści, ale nie wydaje mi się, żeby to było niemożliwe.
Było to bardzo trudne po prostu.
Myśmy robili różne projekty, akurat jeden z pierwszych projektów, który zrobiliśmy, był projekt zupełnie szalony, który gdzieś tam właśnie, ale też to było wykorzystanie, bo wtedy był akurat ten duży projekt Instytutu Teatralnego związanego z rocznicą Teatru Publicznego w Polsce. Myśmy zdobyli wtedy po prostu grant na taki projekt, który się nazywał Kajś Laboratorium dla Przyszłości. To był cyklem po prostu warsztatów bardzo różnych i które totalnie dotyczyły właśnie jakby przyszłość miasta i jakby z teatrem miało to tyle wspólnego, że było to inicjowane przez teatr. A myśmy tam robili warsztaty kulinarne, warsztaty w liceach, bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy. I to jakby cały tak korzeń wynikał z tego, że właśnie no, to była to dla nas uczczenie tej rocznicy istnienia Teatru Publicznego, czyli jakby teatru, który spełnia tą swoją misję publiczną, więc myśmy chcieli, w pewien sposób to była jakby diagnoza sytuacji miasta dla nas, tak? Czyli że jakby w tym momencie po prostu wykorzystujemy to. Ale mówię to jakby po to, że wydaje mi się, że dzisiaj te granice się po prostu przesuwają, nie? Tylko to oczywiście bardzo zależy od sytuacji, w której się jest, ale myślę, że nie ma to już teraz takich mocnych podziałów, mainstream, nie mainstream, teatr repertuarowy czy nie, tylko jest pytanie, jak to umiejscowimy też komunikacyjnie trochę, bo co robimy, tak? No bo no wiadomo, że to co zrobiliście, to były z założenia rzeczy, które były performansami, rzeczami ulotnymi, nie propozycjami repertuarowymi. No więc jasne, że jakby w takiej podstawowej działalności teatru repertuarowego nie może się coś takiego znaleźć, po prostu.
Ale jako towarzysz koncertu bardziej,
ale jako, jest w projekcie. Jeżeli po prostu właśnie może to poszerzać działania to tak, nie?
To ciągnąc twoją wypowiedź, to mam takie pytanie, czy takie było założenie, że rzeczywiście ten projekt będzie miał formę performance'u, lotności, czy myśleliście o tym w takich kategoriach, czy myśleliście o tym, że ten projekt będzie miał bardziej sformalizowany kształt? Jakie były wasze założenia, jakby podchodząc do realizacji tych trzech prezentacji i trzech odsłon i czwartego finału?
Ja myślę, że to jest pytanie do każdego członka grupy osobno, bo ja na przykład podchodząc do tej pracy i do pierwszego strzeżenia absolutnie miałem w głowie dosyć tradycyjną formę teatralną, którą się da zamknąć mniej więcej w 30-35-minutowym formacie. Black box, rozmaite działania poddane dramaturgii i dramaturga, który gdzieś tam stworzy tekst na podstawie naszych działań itd. itd. Ale bardzo szybko się okazało, że ta forma jest niemożliwa do zrealizowania, bo po prostu jest tylko moją projekcją na tę sytuację. A grupa ma zupełnie inne potrzeby i pomysły. Ja wtedy na tym doświadczeniu od razu stwierdziłem, dobrze, zrobię krok w tył, wycofam się trochę. I otworzę się właśnie na być może ciekawsze propozycje moich koleżanek i kolegów. Ale tak, jak podchodziłem na początku, to jest takie przekonanie, że udało się zrobić coś, co będzie nie tak bardzo site specific, będzie bardziej powtarzalne, może być zamknięcie w takich dosyć tradycyjnych ramach teatru alternatywnego, powiedzmy. Ale to jest tylko mój punkt widzenia.
No, jak ja wymyśliłem tą koncepcję, że są trzy ostrzeżenia i one są dosyć blisko siebie, no to też w mojej głowie było, że no, nie zrobimy czterech spektakli, bo to jest za mało czasu i tak dalej, i jak. Więc myślałem sobie, że to będzie właśnie pierwsze ostrzeżenie, work in progress, 3-4 jakieś takie, powiedzmy, sceny czy coś takiego, krótki fragment, potem to samo w drugim, w trzecim, 3 working progressy, na końcu po prostu to łączymy. Ewentualnie jedyne, na czym pracujemy przy finale, czyli przy tym, co się teraz dzieje, to są łączniki pomiędzy jakby pierwszą tą częścią taką performatywną, a drugą, a trzecią, ale że to będą jakby gotowe rzeczy, które będzie można pokazywać. Zaskoczyło mnie totalnie jakby energia grupy, ale zaskoczyło mnie zupełnie pozytywnie i finalnie bardzo się cieszę, że też eksperymentowaliśmy z formą i też, że to wszystko było takie mocno niepowtarzalne i właśnie, że no, nie, po miejscu z pierwszego ostrzeżenia zostały już tylko zamurowane drzwi. Tam są wspaniałe, zrobiliśmy sobie też z Piotrem zdjęcie, miejsce, gdzie była pierwsza odsłona, jest tylko i wyłącznie takie cegły, nawet jeszcze nie jest położona farba, nie jest nic, tylko widać po prostu, że tam coś było, ale jakbyśmy komuś powiedzieli, to pewnie by nam nie uwierzył, co wy tam przecież wszystko jest zamurowane, co tam na pewno nie braliście. Ale jestem bardzo ciekaw, jakby też właśnie opinii znowu tutaj moich kolegów, koleżankę wyciągnę do odpowiedzi, bo to jest też pytanie o oczekiwania. Zastanawiam mnie jakby, z jakimi oczekiwaniami też tu przyszliście i co myśleliście, że to będzie, bo ja sam siebie zaskoczyłem tym wszystkim. Znaczy, zostałem zaskoczony.
Ja byłem bardzo długo przekonany, zwłaszcza gdy dowiedziałem się, że Magda Fejder jest w projekcie, że to będzie projekt po prostu taneczny, ruchowy i że będą robił dużo muzyki, wszyscy będą z tego tańczyć i na to się nastawiałem. Miałem wcześniej taki projekt dosyć eksperymentalny i wszystkim powiedziałem, że słuchajcie, fajnie teraz, bo w Warszawie znowu sobie porobią muzykę, będziemy się tego ruszać, będzie głośno i będzie ta muza cały czas. I w końcu nie robiłem w ogóle, więc bardzo się tak cieszę.
Nie ma trochę zrobiłeś.
To piosenki o księdze. Więc dla mnie to było zaskoczenie. Ale pozytywne.
Jak do mnie Maciej pierwszy raz napisał jakiś pół roku temu o takim projekcie, zapraszając mnie do niego. Nie miałam ani razu myśli o tym, że to mogłaby być stricte teatralna sytuacja. Od razu jakoś słowo ostrzeżenie otworzyło mi umysł na jakiegoś rodzaju eksperyment, działanie. Niektóre rzeczy w ogóle nie przyszło mi przez mnie. Chyba nie w tym procencie, że to mogłoby być sytuacja, gdzie mamy klasycznie rozumiany podział, jakiś widownia, albo nawet inaczej, jakby black box właśnie, jakaś teatralna sytuacja. Nie wyobraziłam sobie tego. Jedynym oczekiwaniem, które miałam, to było to, żeby zwolnić mnie z pewnego w cudzysłowie obowiązku bycia reżyserem, w związku z tym, że studiuję reżyserię. Bardzo się cieszę, bo to się poniekąd udało. I ja uważam, że ta praca kolektywna jakoś tam jednak bardziej się udała niż udała, to jest moja perspektywa. Oczywiście bardzo interesujące było obserwować to, jak się rozkłada odpowiedzialność w momencie, kiedy nie ma lidera. I każdy musi być sobie sam liderem, czyli bardzo mocno pilnować tym, co robi. W pewnym sensie patrzeć na ręce kolegom, koleżankom i pilnować też innych obowiązków gdzieś tam w tyle głowy. I o tyle właśnie było mi bardzo przyjemnie, że nie muszę robić tego, co robię na co dzień. W pewnym sensie mogę zrobić coś innego i to był dla mnie ogromny walor, że mogę performować, że mogę szukać czegoś, ale nie muszę przychodzić i ex cathedra albo w jakiś apodyktyczny czy inny właśnie kolektywny sposób, ale że to ja nie jestem punktem wyjścia w tym sensie i moje tematy, tylko że tak naprawdę jest coś ustalone, ja w to mogę wejść, co więcej, mogę dać siebie, swoje ciało, umysł, energię, serce, a ktoś może powiedzieć mi, no to możesz, w sumie to możesz zrobić choreografię, albo możesz być performerem, albo możesz w sumie wyjść jakiś koncept i to jest bardzo interesujące, żeby robić coś takiego, bo bardzo mi to jakoś przeformatowało mózg.
Chciałbym się dobrze...
Maciej na mnie patrzy.
Tak, ja bym bardzo chciała, żeby tutaj
Była taka sytuacja, że Maciej do mnie zadzwonił w takim momencie, kiedy ja nie bardzo chciałam być z ludźmi i stwierdziłam, że muszę, tak muszę z tymi ludźmi być, bo mam trudny moment w życiu. I podejrzewałam, że Maciej tak naprawdę mnie wyciągnął, ponieważ przychylił do mojej pracy magisterskiej, która polegała na tym, jak się ludzie ubierają i co to komunikuje. Więc myślałam, że to będzie taka praca, że będę zastanawiała się, co zakomunikować kostiumami kolegów tutaj i jak to powiedzieć. Nigdy nie byłam jeszcze scenografką, więc to też było takie, kurczę, będę musiała coś zbudować, a nie potrafię wbić gwoździa, więc bardzo się tym przejęłam.
No i zrozumiecie.
Ale potem się okazało, że rzeczywiście raczej jestem asystentką, która ma raczej tak wybić pomysł kolegów i powiedzieć, że na przykład to się da zrobić, albo ja tego nie zrobię, albo nie zdążę, bo to bardzo było ważne. Czas był bardzo ważny. Można było powiedzieć, że czasami mogłam z czymś nie zdążyć. Malowanie ról było cudowne, bo to rzeczywiście dużo czasu mi zajęło w pierwszej odsłonie, więc czas był takim głównym motorem tego, czy mówiłam, czy damy radę, nie damy rady, czy tak mogę to wziąć, czy tego nie mogę wziąć. Szukanie kostiumów na przykład ekologicznie nie wyszło do końca, bo nie mogłam po olpeksach, choć było za mało czasu. Więc było trochę takich momentów, kiedy trochę byłam taką
No, stylistką też momentami, taką osobą, która ma ubrać tutaj ludzi.
Trzecim okiem.
Tak, otoczyłam trzecim okiem, tak z zewnątrz patrzyłam. Poza tym też sama sytuacja mnie, że ja byłam trochę rzeczywiście z zewnątrz, bo ja tu przychodziłam tylko, jak oni już mieli plan. Jak oni już coś wiedzieli, to ja tu przychodziłam i słyszałam, co chcą i co tu czują i wrzucali to we mnie i mówili, no dobra, no to przyjdź na przykład z kostiumem tutaj kuratora, jak ma wyglądać kurator, jak to czujesz. Więc ja tak naprawdę słuchałam, co mówią, wlewali to we mnie i musiał coś z tego wyjść.
Ale nie w Żelkowie.
No, w Żelkowie, na przykład już byłam rzeczywiście uczestniczką i też było fajne właśnie to, że troszkę byłam z zewnątrz, no bo mniej czasu z nimi spędzałam, więc też czułam się trochę z zewnątrz i też niesamowite było obserwowanie takich intensywnych interakcji między kolegami, które we mnie na przykład nie istniały, to bardzo długo nie istniały, pojawiły się w zasadzie na końcu, więc dla mnie na przykład ta sytuacja była o tyle ciekawa, że pierwsza zostałam wrzucona w taki model pracy, że muszę jeszcze tylko szybki, no bo to naprawdę były małe odległości czasu tak naprawdę między jednym a drugim. No i łączenie tego z pracą etatową, więc to było bardzo urocze doświadczenie.
Ja mam taki mały postulat, że słuchajcie, gadamy trochę i jest bardzo fajnie, ale może zrobimy sobie też tę dalszą rozmowę, dopiero z kół, sobie tak pogadamy, jak Dawid, może czas na nas o coś pytać, bo też nie chcę tego rzucić, przepraszam, ale jakby zapalić po prostu i tak...
Natura palaczy się.
Więc nie wiem, czy jak chcecie, bo też tak po prostu przerwałem.
Czy moje pytanie...
Jeżeli chcesz na finał, to tak. Może też na finał i może być rzeczywiście do kuluaru.
Właśnie, bo i tak będziemy gadali o tym, co o tym gadamy.
Dobrze, to może ostatnie pytanie. Trochę zainspirowała mnie Karolina tym stwierdzeniem patrzenie na ręce. I chciałem się Was zapytać, czym dla Was jest jakość artystyczna? Bo projekt jest badawczo-artystyczny. Teraz jest kwestia taka, czy ten projekt poszedł bardziej w stronę badania, czy jednak wypracowywania jakości estetycznej?
Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, że w sumie patrzenie na ręce jest mocno pejoratywne. Bo ja bardziej miałam...
Tak, dlatego się do tego...
Czujność. Tak.
Dlatego zwróciło to moją uwagę, że kwestia wypracowywania pewnej jakości, a jestem też, znaczy świeżo, nie świeżo, ale po pewnej pracy procesowej, która mega zwracała uwagę na tą jakość artystyczną ze strony reżyserki, i bardzo mnie to zaintrygowało.
Mi się wydaje, że trochę byliśmy w pół drogi. I dużo o tym myślę w ramach tego, co mówiła Karolina o odpowiedzialności i o instytucji, bo u mnie się pojawił taki wątek, myślę, że u każdego z nas trochę tego, że to, o czym ty mówisz, i dla mnie to było bardzo niepokojące, czyli gdy pisaliście do mnie maile, bo się nie znaliśmy, że praca będzie kolektywna i nie będzie reżysera, nie będzie po prostu kogoś jednego, kto będzie nad tym czuwał, sprawiło coś takiego, że trochę każdy z nas brał odpowiedzialność i nie chcę powiedzieć, że trochę nikt, ale nie było tego kogoś, kto wziął na dywanik Karolinę, dyrektor teatru i powiedział: Karolina, słuchaj, ja mam zapłacę pieniędzy, no nie, ten spektakl po prostu kończy go kolejny. I przez to, że my nie mieliśmy takiego zagrożenia, przez to może jakość, o której mówisz, ja tego nie oceniam, ale można zastanawiać, czy to była jakość, czy to było tylko badanie, nie?
Ale no właśnie to jest ta kwestia,
mi się wydaje, że nie poszliśmy ani w takim radykalnym sensie, po prostu badamy, jeśli się w Żelkowie i nie robimy nic zupełnie, tylko byliśmy troszkę gdzieś w pół drogi, nie? I no nie wiem, tak mi się wydaje.
Mi się wydaje, że ciężko jest trochę mówić o jakości w momencie, w którym jakby forma jest tak eksperymentalna, kiedy no tak naprawdę nie wiadomo, co jest dobrą jakością przy takiej formie. Więc ja bym się bardziej skłaniał ku temu, że to było właśnie badanie, jakby sprawdzanie różnych możliwości i nowych horyzontów.
Tak, bo ja też zakładam zawsze, że mamy jakieś kryteria oceny. Myśmy się tutaj spotkali na niewypadkowej różnych przyzwyczajeń z pracy, organizacyjnych, artystycznych, różnych kompetencji, wspólnego tematu, owszem, ale też musieliśmy się wszyscy kolektywnie mierzyć z warunkami. Nie będę wspomniał, przestrzeń nie była dla nas...
Nie sprzyjała.
Nie sprzyjała, musieliśmy walczyć o przestrzeń. Bardzo dużo ciekawych rzeczy przy okazji się po sąsiedzku pojawiało, bo się okazało, że komuna jest dobrym sąsiadem, który jest nam w stanie właściwie też archiracki czasowy, bo to nie była ich przestrzeń.
Ale
była przestrzeń, która jest niczyja, bo miasto jeszcze nie rozpisało konkursu, więc my stwierdziliśmy, wchodzimy, po prostu jesteśmy piratami, wchodzimy. Bożarkowa zapraszała z Karolina, więc to była przestrzeń zupełnie jej. I mówię o różnych wektorach, które się musiały spotkać. I też bardzo trudno jest od wewnątrz oceniać, bo naprawdę trzeba by na dywanie wszystkich widzów nam tutaj zebrać teraz i powiedzieć, jak było, dobrze czy nie dobrze, podobało się czy się nie podobało. Oczywiście robiliśmy takie rozmowy. Staraliśmy się być w kontakcie z widzami, w kontakcie z sobą, robiąc sobie briefingi po informacjach i tak dalej, i tak dalej. Ale zdystansowanie się do tej pracy, do tej materii w samym jej trwaniu, bo to się skończyło dzisiaj tak naprawdę, to spotkanie.
Teraz się skończy, będziemy w momencie
tego procesu naszego, w którym my będziemy mieli pewnie jeszcze osobiste podsumowanie i nasz briefing, ale to jest stosowna sprawa. Jak możemy się wywiązać, ciągnąć do pytania. Więc ja nie mam pojęcia, jak na to pytanie odpowiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dla mnie to jest zawsze kwestia osobistej odpowiedzialności. Wiadomo, że jeśli się spotykamy, to spotykamy się po to, żeby nasza praca miała jak największą jakość, była jak najlepsza, żebyśmy dali z siebie całe serce, włożyli jak najwięcej trudów, to trudny proces najczęściej jest dobrym procesem, ale to bardzo trudno jest osobiście oceniać.